Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Trybunał Konstytucyjny w 5-osobowym składzie uznał częściowo niekonstytucyjność ustawy o Trybunale przyjętej w czerwcu przez koalicję PO-PSL. Stwierdził, że konstytucyjna jest podstawa wyboru 3 osób w miejsce sędziów, których kadencja minęła w listopadzie, a niekonstytucyjny jest wybór pozostałych 2 sędziów w miejsce tych, których kadencja mija w grudniu. Uzasadnienie przedstawił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Leon Kieres.
Sędziowie ci, zdaniem Trybunału, zostali wybrani przez organ nieuprawniony. Wybór sędziego Trybunału nie może zostać dokonany niejako z góry, przed czasem, w stosunku do stanowisk sędziowskich, które zostaną zwolnione dopiero w trakcie kadencji przyszłego Sejmu. Sprowadzają rzecz ad absurdum mechanizm przewidziany w artykule 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, mógłby zostać wykorzystany nie tylko w wypadku sędziów Trybunału, których kadencja upłynęła w 2015 roku, ale również do tych stanowisk, które zostaną opróżnione w kolejnych latach. Byłby to niebezpieczny precedens.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis ustawy dotyczący zaprzysięgania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, rozumiany inaczej niż jako zobowiązujący go do niezwłocznego zaprzysiężenia sędziów. Trybunał Konstytucyjny nie uznał sprzeczności z konstytucją przepisów m.in. o braku ustawowego określania długości kadencji prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucjonalista dr Przemysław Czarnek mówi, że orzeczenie Trybunału jest dobre.
Bo poświadcza raz jeszcze, że ten artykuł 137 w zakresie zamachu, jaki się odbył na Trybunał Konstytucyjny przez Sejm poprzedniej kadencji, jest niezgodny z konstytucją, jednocześnie ocenia wyłącznie literalne brzmienie przepisów ustawy i przepisów konstytucji i w tym sensie trudno mi do niego zarzuty. Natomiast całą sytuację należy rozpatrywać nie tylko pod kątem tego orzeczenia i pod kątem dyrektyw językowych, ale pod kątem rzeczywistości, która miała miejsce i udziału niestety w tym całym zamieszaniu również części sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Przed Trybunałem odbywały się w czwartek manifestacje poparcia i sprzeciwu dla działań Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości unieważnili uchwały PO o wyborze sędziów i wybrali 5 nowych członków Trybunału. Poseł Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Sejm dokonał tego wyboru w oparciu o regulamin Izby. Rozstrzygnięcia Trybunału w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie są wiążące w zakresie procedowania.
Sejm procedował w oparciu o regulamin Sejmu. I tutaj z całą mocą muszę podkreślić to, ponieważ Platforma Obywatelska próbuje uczynić wszystko, ażeby regulamin Sejmu przyrównać do innych regulaminów obowiązujących na przykład w różnych zakładach pracy, innych różnych placówkach, chcąc pokazać, że to w zasadzie ustawa jest ważnym aktem prawnym, a regulamin Sejmu to jakiś taki podrzędny akt prawny w hierarchii aktów prawnych. Wprowadza się w ten sposób w błąd społeczeństwo. Regulamin Sejmu jest bardzo ważnym aktem znajdującym zakotwiczenie w Konstytucji, regulującym ustrój wewnętrzny Sejmu i sposób procedowania przed Sejmem. Również w odniesieniu określający procedury wyłaniania osób na określone ważne stanowiska w państwie.
Platforma Obywatelska domaga się od prezydenta, by przyjął ślubowanie od 3 osób wybranych w październiku. Chce też, by 5 sędziów już zaprzysiężonych złożyło rezygnację. W czwartek prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie od 4 wybranych w środę osób, to jest Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego. Za tydzień ślubowanie złoży Julia Przyłębska. Swoją decyzję prezydent Andrzej Duda uzasadnił w specjalnym telewizyjnym orędziu. Przypomniał w nim, że wbrew jego apelom Sejm poprzedniej kadencji dokonał wadliwego wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, naruszając przy tym dobry obyczaj polityczny. Powiedział, że nie można zgodzić się na dokonaną tuż przed wyborami zmianę prawną, która miała na celu jednostronne upolitycznienie Trybunału, który powinien być pluralistyczny.
Aby zakończyć niepotrzebne waśnie podważające autorytet najważniejszych instytucji państwa polskiego, stojąc na straży konstytucji i ciągłości władzy państwowej, postanowiłem odebrać przysięgę od sędziów wybranych wczoraj. Kierowałem się przy tym wolą nowo wyłonionego Sejmu, w którym Polacy pokładają tak ogromną nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że przychylam się do opinii wyrażonej przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego o potrzebie debaty nad zmianami procedury wyboru sędziów. Dlatego też w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierzam powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału. Tak, by w przyszłości nie pojawiły się żadne wątpliwości co do jego bezstronności.
Prezydent dodał, że chciałby zaprosić do tego dialogu przedstawicieli wszystkich partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów od prawa konstytucyjnego i inne zainteresowane osoby. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że dzięki tej inicjatywie uda się wspólnie zapobiegać podobnym sporom w przyszłości. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy dotyczący podatku od niektórych instytucji finansowych, zapowiedział poseł Wojciech Jasiński. Podatkiem mają być objęte m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOKi. Wojciech Jasiński dodał, że podstawą opodatkowania z uwzględnieniem różnego rodzaju obniżeń dokonanych na podstawie także ustawy jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika przynosząca kwotę 4 miliardów złotych. Podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby funkcjonowanie banków w Polsce było adekwatne do stanu naszego kraju.
Jeśli popatrzymy na ulice małych i średnich miast, na główne ulice, to tam są głównie oddziały banków i telefonii komórkowych. No co to między innymi znaczy także to, że w biednym kraju w Polsce można pieniądze zarobić i to nieźle, inaczej by ich nie było. Chcemy, żeby banki były, chcemy, żeby krwioobieg gospodarki w postaci pieniądza funkcjonował, no ale chcemy, żeby to było adekwatne także do naszego stanu i do części geograficznej świata, w którym żyjemy. To w Polsce uważamy, że z tymi standardami nie jest najlepiej.
Podatek od niektórych instytucji finansowych miałby być powszechny. Ustawa miałaby obowiązywać od lutego przyszłego roku. Model polityki rodzinnej funkcjonujący w Polsce wymaga przebudowy. Taki wniosek płynie z raportu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzietności sprzyjają stabilna rodzina i udogodnienia w bezpośredniej opiece nad dzieckiem, przekonują jego autorzy. Raport Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska zaprezentowano podczas spotkania w Belwederze. Doktor Tymoteusz Zych, który kierował pracami nad przygotowaniem dokumentu, powiedział, że Polsce grozi spadek liczby obywateli.
Jeżeli poziom dzietności będzie w naszym kraju taki, jak jest obecnie, czyli na poziomie 1,22 do 29 setnych, to był poziom, który przez większość lat ostatniej dekady się utrzymywał, to będziemy mieli do czynienia ze spiętrzającym się w stopniu geometrycznym zjawiskiem ubytku ludności. Przy takim poziomie dzietności, jaki mamy w tej chwili, pokolenie wnuków może być nawet trzykrotnie mniej liczne od pokolenia rodziców. To ma oczywiście wielorakie skutki, w tym bardzo wymierne skutki ekonomiczne. Zwraca się oczywiście uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Ale to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Zdaniem doktora Zycha wszystkie badania pokazują, że Polacy chcą mieć dzieci, ale ich aspiracje w zakresie dzietności weryfikują trudne warunki materialne, a także m.in. brak rozwiązań wspierających rodzinę. Autorzy raportu wskazali, że jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie bonu opiekuńczo-wychowawczego. Miałby on przysługiwać rodzicom wszystkich dzieci od 1 do 3 roku życia i docelowo posiadać wartość równą kosztowi opieki nad jednym dzieckiem w żłobku. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć przekształcenia szpitali w spółki. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński poinformował, że resort pracuje nad przepisami w tej sprawie. Projekt został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Resort chce wprowadzić zakaz zbywania akcji bądź udziałów powyżej 49%, tak aby Skarb Państwa miał wpływ na decyzje, jakie zapadają w placówkach. Zmiany mają dotyczyć także wykorzystywania zysków w placówkach, które są już spółkami. Dochody według projektu będą wykorzystywane na jej działalność statutową. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że to dobre rozwiązanie.
Należy się zwłaszcza wycofać z tych zapisów, które mówią o przymusowej komercjalizacji, dalej ewentualnie prywatyzacji. Ponieważ ustawy działalności leczniczej niestety są takie rozwiązania, które właściwie nie pozostają innego wyjścia jak tylko komercjalizacja. Dobrze, że minister zdrowia chce tą niezdrową, niesłużącą dobrze pacjentom sprawę zmienić.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że przekształcenie szpitali w spółki niewiele zmieniło na rynku usług medycznych. Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, później sytuacja finansowa niektórych wróciła do normy, czyli do generowania strat. Oferta na śmigłowce Caracal zawierała szereg uchybień, poinformował w Sejmie wiceszef MON Bartosz Kownacki. Polityk odpowiadał na pytania posłów Platformy Obywatelskiej. Poseł Leszek Ruszczyk z Radomia wyraził zaniepokojenie, że Ministerstwo Obrony Narodowej może unieważnić przetarg na kupno francuskich maszyn. W tym mieście miała odbywać się część produkcji podzespołów do śmigłowców, a co za tym idzie, miały powstać nowe miejsca pracy. Wiceminister Bartosz Kownacki podkreślił, że zapowiedzi producenta o utworzeniu miejsc pracy to jedynie deklaracje niegwarantowane w zobowiązaniach offsetowych.
Pański rząd nie troszczył się o miejsca pracy dla Radomia i okolic. Nie zobowiązał oferenta do tego, żeby utworzyć lub utrzymać miejsca pracy w Radomiu. Nie możemy mówić dzisiaj o negocjacjach na tym etapie, bo państwo nie zagwarantowaliście tego dla swojego regionu. I z informacji, które posiada Ministerstwo Obrony Narodowej, a oferta offsetowa była kierowana do Ministerstwa Gospodarki, takie propozycje nie zostały złożone.
Rząd PO-PSL zdecydował, że do polskiej armii trafi 50 śmigłowców francuskiej firmy Airbus Helicopters. Odrzucono dwie oferty producentów, którzy już mają fabryki w Polsce. Nowe kierownictwo MON prowadzi weryfikację przygotowanych głównych kontraktów zbrojeniowych, w szczególności zamówienia na śmigłowce wielozadaniowe. Premier Beata Szydło wzięła udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo energetyczne i zabezpieczenie strefy Schengen. W spotkaniu oprócz premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier uczestniczył także prezydent Korei Południowej. Na wspólnej konferencji po spotkaniu premier Beata Szydło w przemówieniu transmitowanym przez TVP Info wyraziła zadowolenie, że na 2 tygodnie przed szczytem Unii Europejskiej doszło do rozmów o ważnych dla naszego regionu sprawach.
W tej chwili jedną z priorytetowych spraw jest właśnie kwestia bezpieczeństwa energetycznego, w tym naszego stanowiska i działań w odniesieniu do planowanego projektu Nord Stream 2. To jest kwestia oczywiście migrantów, to jest kwestia strefy Schengen i również kwestia referendum brytyjskiego, z czym tutaj zgadzamy się wszyscy. Chcemy, ażeby te kwestie nie tylko, że były podnoszone na najbliższej Radzie Europejskiej, ale będziemy przedstawiali swoje konkretne stanowisko.
W związku z napływem uchodźców pojawiają się wątpliwości co do przyszłości strefy Schengen. Holandia chce powołania mini strefy obejmującej kraje Beneluxu, Niemcy i Austrię. Obawy państw Europy Środkowej i Wschodniej budzą plany rozbudowy gazociągu Nord Stream. Premierzy Polski, Słowacji, Czech i Węgier zwrócili się do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, by włączył w program szczytu Unii Europejskiej temat Unii Energetycznej. Szczyt planowany jest na 17 i 18 grudnia. Rozmowy mają dotyczyć m.in. kryzysu migracyjnego, walki z terroryzmem, renegocjacji członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, Ukrainy, a także dokończenia budowy Unii Gospodarczo-Walutowej. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.